Teraz możemy już usiąść. Witam na kolejnym nabożeństwie Polskiego Zboru Masada. Amen. W zasadzie moglibyśmy zostać przy tym uwielbianiu i tak by też było fajnie. Jacek, druga część. Moglibyśmy zostać tak i tak by było fajnie i tak byśmy mogli uwielbiać i to byłby też dobry czas, ale przed nami ten następny tydzień, gdzie będziemy też uwielbiać Pana troszeczkę inaczej. Będziemy mieli może troszkę inną muzykę autorską z Polski, z importu i będziemy uwielbiać Pana razem z Duchem Świętym, rozważając tematy owocu, daru ducha. I teraz jeszcze zmienimy teraz. Posłuchajcie, jakbym postawił teraz pytanie, o czym jest Biblia, to co byście powiedzieli? O życiu, o Jezusie, o czym jeszcze? Historia. No właśnie, to teraz właśnie chciałem to powiedzieć na końcu, że to jest, Biblia jest o naszym Bogu, ale taka pełna odpowiedź to jest to, że w zasadzie jest o miłości naszego Boga do nas, chociaż czasem to tak nie wygląda, bo jak czytasz na kartach Starego Testamentu, ile tam krwi było przelane, ile wojen, to przeciwnicy Biblii mówią, no ale jaka to miłość. No widzisz. Biblia to jest opowiadanie... Tak. Biblia to jest opowiadanie o miłości naszego Boga do nas. To, co się działo w Starym, na kartach Starego Testamentu, wojny, krew i to wszystko, przemoc, to w czasach Nowego Testamentu dzieje się w sferze duchowej dokładnie to samo. Masz wojny duchowe, jest przemoc duchowa, jest walka duchowa, tylko nie widać tego tak na zewnątrz. Nie ma tych wojsk takich widocznych i przelewu krwi, ale walka toczy się dalej. Tylko już ktoś powiedział nie w płaszczyźnie tej historycznej, tylko w płaszczyźnie duchowej. I o tym dzisiaj też będziemy mówili. Jak ktoś patrzył na naszą stronę internetową, to muszę powiedzieć, że od dzisiaj troszeczkę zostało zmienione. Są już inne zdjęcia i one się same zmieniają. Jest bardzo fajnie dzięki młodzieży, bo młodzież tam najszybciej to potrafi zrobić, Kacper, Estera, inni. I zobaczcie, co tam się zmieniło. Będziemy też na tej stronie my, Polacy, czy już jesteśmy? No i na Facebooku, oczywiście. Także już jesteśmy. Zobaczcie, jakie fajne są zdjęcia, zapowiedzi. Nie musicie teraz akurat wszyscy sprawdzać, ale zobaczcie sobie w domu. Mamy tu? Ale bardzo słaby, nie? Jesteście gotowi, aby wspólnie ze mną czytać Boże Słowo? To zobaczmy. Zacznijmy od tego miejsca, gdzie ostatnio stanęliśmy. Czyli Ewangelia Mateusza. Stanęliśmy dokładnie na... Było o uzdrowieniu opętanego człowieka. Koniec 8 rozdziału, po kazaniu na górze. I teraz zobaczymy na chwilę 9 rozdział od pierwszego wersetu do 8. Tutaj odjadę trochę na bok, bo te duże litery. O tak, będzie dobrze. Od 9, to jest 1036 strona u mnie w wydaniu brytyjskim. Macie? Kto nie macie, to patrzcie na ścianę. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Może do tego miejsca. Tam mamy jeszcze w dwóch Ewangeliach opisane te przypadki troszeczkę z innego punktu. Również w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza czytamy tą historię bardziej dokładnie. Z jednej tej Ewangelii jeszcze dzisiaj będziemy czytać. Tak naprawdę to nie ten sparaliżowany, bo tam jest wymieniony paralityk, ale to jest sparaliżowany, przyszedł do Jezusa, bo oni tak naprawdę go przynieśli. On nie przyszedł do Jezusa. I jeżeli popatrzymy dokładnie na to, co jest w Biblii, Bóg znalazł powód, żeby go uzdrowić. Jaki to był powód? Oni go przynieśli, on nawet nie przyszedł. Nic nie zdążył powiedzieć. Nic nie powiedział, jaka jest jego potrzeba, jak jest jego stan. Na pewno znasz ludzi, którzy mają wiele beznadziei, smutku i mówią, że już się nic nie uda. Znasz kogoś takiego? I ciągle mówią, że to i tamto nie ma sensu. Że to się już nic nie zmieni. I wiesz, co to jest? To jest paraliż duchowy. Myślę, że ta historia znalazła się w Biblii nie tylko z tego względu, że ten człowiek był sparaliżowany fizycznie, ale mówi sobie, no to mnie nie dotyczy, ja chodzę normalnie, nie trzeba mnie nosić do kościoła. No nie wiadomo. Chodzi o paraliż duchowy, czyli myśli sobie, o nic tu się nie zmieni, o tutaj się w moim życiu nic się nie zmienia. Czyli taki paraliż to taki stan, że myślisz sobie, nic nie mogę zrobić, jestem bezradny, tak? To jest paraliż, że jestem bezradny, jestem bezsilny, paraliż duchowy. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Ale Boże Słowo mówi, że można to zmienić. Jezus pokazuje, że można to zmienić. Poprzez to, co jest napisane w Bożym Słowie, poprzez właśnie to opowiadanie o miłości. I jeżeli popatrzymy na tą historię, będziemy ją jeszcze dokładnie analizować, to co uderzyło, złamało Jezusa w tej historii? On zobaczył ludzi, którzy przynieśli swojego przyjaciela. Tam dowiemy się, że te warunki, w jakich go przynieśli, nie były całkiem takie proste. I on patrząc na tych ludzi, na ich przyjaźń, miłość do tego człowieka, oddanie, postanowił go uzdrowić. Ale nie zaczyna od tego, mówi, dobrze, to wstań i idź do domu i nie będziesz już kłopotem dla swoich przyjaciół, którzy tyle miłości mu okazali, prawda, bo się poświęcili. Tylko zaczyna jakby z innej strony i mówi, patrząc na niego, mówi, odpuszczone są twoje grzechy. Czy on go się pytał o odpuszczenie grzechów? W tej historii, jak zszedł z góry i miał tam jeszcze parę takich nieprzyjemnych sytuacji, burza na morzu i ten człowiek, który wyszedł z grobowców, czyli same trudne sytuacje, później przyszli ludzie i mówili, my ciebie nie chcemy, idź sobie tam, skąd przyszedłeś. I tak jak dokładnie analizujesz tę kolejność wydarzeń, to on od momentu, kiedy wygłosił kazanie na górze, to spotyka pięć grup ludzi, którzy mówią, że go nie chcą. Po tym wszystkim dobrym, co powiedział, pięć różnych grup ludzi, którzy na różne sposoby mówią, jest fajnie, ale nie chcemy cię. Jest fajnie, ale to nie jest po naszemu. Trochę nam przeszkadzasz. Jednocześnie tutaj jest opisana jakby taka pierwsza konfrontacja, pierwsza bitwa, można by nazwać to, z faryzeuszami. Oni pierwszy raz go tutaj w tym momencie atakują. Od razu powiedzieli, wytoczyli gruby kaliber i mówi, on bluźni. chce odpuszczać grzechy ludziom, kim on jest. Pierwszy raz go zaatakowali. Te ataki się powtarzały, ale tutaj w tym miejscu pojawia się to pierwszy raz na tą skalę. Czyli można powiedzieć, ta historia o sparaliżowanym to jest w zasadzie historia o miłości Jezusa do niego. O miłości jego przyjaciół do tego chorego. To jest ta historia. Ten sparaliżowany nie jest taki numerem jeden, bo nikt się nawet go nie pytał. Co chcesz? Nikt z nim nie rozmawiał. Zazwyczaj Jezus rozmawia z ludźmi. A tutaj złamało go to zachowanie tych jego przyjaciół. I on już nie rozmawia nawet z tym człowiekiem. Tylko on wiedział, czego potrzebują. I przystępuje do działania. Z Jezusem możesz mieć nieustanne poczucie bezpieczeństwa. Amen? To jest ta druga strona. Z Jezusem możesz mieć, nie musisz udowadniać, kim jesteś. Nie musisz walczyć ciągle o swoje. Możesz nawet przegrać. Zdarza się. Nie musisz się martwić tą przegraną, że o, jak mi się nie uda, to może mnie nie zaakceptuje. Nie musisz przekonywać Jezusa do siebie, bo już z góry On okazuje nam miłość. On wie, że możemy popełnić błędy. I przede wszystkim chodzi tutaj o wielką miłość, jaką On ma do nas. I ta miłość w zasadzie załatwia wiele, wiele spraw. My, zanim będziemy dokładnie jeszcze analizować, chciałbym przeczytać, przerzucimy teraz na inną Ewangelię. My teraz tak porównujemy. Te trzy Ewangelie oprócz Jana to są tak zwane Ewangelie synoptyczne, tak jak jest synoptyka, podobne, prawda? One są wszystkie trzy podobne, oprócz tego, że Jan pisze inaczej. I teraz zobaczymy u Marka. Marek pisze do Rzymian i przedstawia Jezusa jako sługę. Dlatego sługa musi szybko dużo robić. Ale Marek pisze w jednym zdaniu cztery rzeczy. Na przykład wstał, poszedł, zrobił to i poszedł tam. Sługa jest dobry, kiedy dużo pracuje, a nie mówi dużo. I Marek pisząc do Rzymian i przedstawiając Chrystusa jako sługę, bo tak najlepiej można było go przedstawić, opisuje całe ciągi wydarzeń, co Jezus zrobił. I tutaj ta historia pojawia się na samym początku Ewangelii Marka, już w drugim rozdziale. Czytamy tam coś takiego. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Dowiadujemy się, że jak przeprawił się na Jezioro Galilejskie po tamtej stronie, spotkał tamtego opętanego, no i załatwił tą sprawę z tymi demonami, z tymi świniami, z tym wszystkim i później go nie chcieli i wraca z powrotem na swoją stronę Jezioro Galilejskiego. Kafarnaum. Tam nie jest wymieniona ta miejscowość, ale inni ewangeliści wymieniają właśnie to miasto Kafarnaum. Może osada lepiej powiedzieć, miasto troszeczkę jest o rozmiar za duże. To była jego baza ewangelizacyjna podczas tej 3,5 roku działalności. Tam był dom Piotra. Odkopano go i stwierdzono, że na podstawie napisu, który został na ścianie, to był dom Piotra. Jezus przebywał w tamtej okolicy. Nieopodal domu Piotra znajduje się pierwsza świątynia chrześcijańska, dosłownie 50-100 metrów. A dom Piotra, jak odkopali, no to on był teraz jest dosyć głęboko, tak jakby pod ziemią, przykryli kopułą szklaną i na tym postawili też kościół. I możesz oglądać to w podłodze, jak tam pojedziesz, ruiny domu Piotra. I prawdopodobnie tam Jezus najchętniej wracał. Tam była ta baza. Tam uzdrowił teściową Piotra i tam stało się wiele rzeczy. Zawsze się wycofywał do tego miejsca, bo Mateusz mówi, że wycofał się do swojego miasta. Jego miastem mogło być Betlejem, jego miastem mogło być Nazaret, a baza była w Kafarnaum. Ale jednocześnie zaraz jak uzdrawia tego sparaliżowanego, to przechodzi koło punktu celnego i wyłapuje Lewiego i robi z niego swego ucznia, prawda? Celnika. Celnicy mieli to do siebie, że do dzisiaj siedzą na granicy głównie, bo punkty graniczne były przy wejściu do miasta albo przy granicy danego państwa. Więc Kafarnaum potwierdza się, że tam w tym rejonie mógł być punkt graniczny i tam spotkał naszego Lewiego, który później poszedł za nim. jedyny prawdopodobnie, który dobrze umiał pisać i czytać i wszystko notował. I tu dowiadujemy się, że to jest to Kafarnaum. Czytamy dalej. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. Tu jest wyraźnie powiedziane, że głosił w domu. W tym domu. A też możemy bez. O. Ale to może być też do góry. Może całkiem odłączyć. O, już nie ma. Jest dobrze. Wystarczy. Zostaw. Wyłącz. O, teraz jest fajnie. I tak słychać. Tutaj dowiadujemy się, że głosił w Kafarnaum i głosił w domu. Wiecie, ten dom to tak było 5x5 gdzieś mniej więcej. Tak duży pokój. I tak jak ktoś policzył, że tam mogło wejść 50 ludzi na stojąco, mniej więcej. I te biedniejsze domy, no to po prostu były parterowe, a te trochę bogatsze to były piętrowe. I zawsze był płaski dach, zazwyczaj tylko belki, glina albo jakieś słoma czy coś. I to zawsze po porze deszczowej, czyli po zimie, to musieli ten dach naprawiać. I tutaj dowiadujemy się, że tam było tyle ludzi, że nie mogli się pomieścić w tym domu. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Czyli tutaj dowiadujemy się, że nie mogli dostać się przez drzwi, bo domek był mały, ludzi było dużo i wpadli na pomysł, że można go przez dach podać. Wiadomo, że te dachy były słabe. Można było to szybko rozebrać, jakbyście sobie wyobrażali taki dach gdzieś kiedyś w Polsce, na wioskach, jeszcze kryty szczechą. Ale to miało jedną wadę, że jak to się rozebrało, to później trzeba było też to naprawić, żeby tej dziury nie było. Ale było to do rozebrania i tak postanowili, że zaskoczyło to Jezusa, ich chęć pomocy, ich miłość do tego człowieka, ich wiara, że Jezus może pomóc, że jak już go opuścili na to miejsce, to praktycznie Jezus bez słów od razu przystąpił do działania. Wiecie, jeszcze po drodze, jak go tam musieli spuścić, to musieli go też dotykać. Według prawa mojżeszowego nie powinni dotykać człowieka, który był sparaliżowany, bo oni uważali, że jest dotknięty przekleństwem, a może to jest za grzech, a może za coś. I oni świadomie narazili się na to, że postanowili go dotknąć, bo inaczej nie mogli go spuścić. Musieli go, jak to się mówi, dobrze trzymać, żeby mu jeszcze go bardziej nie uszkodzić. I po prostu narazili się na to, że rytualnie od strony prawa mojżeszowego no to było tak samo, jakby dotknął się umarłego czy kobiety, która ma krwotok i tak dalej. I tak samo nie wolno było dotknąć trędowatego. To było wszystko na jednym poziomie, prawda? Więc oni przełamali te zakazy i poszli, jak to się mówi, na całość. I tam czytamy w tej historii tak. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? No tutaj wiemy, że już w tej małej grupie, w tym domu już byli obserwatorzy, którzy patrzyli mu na ręce. Obserwowali, sprawdzali, krytykowali, uczeni w piśmie, faryzeusze. Oni znali Biblię, oni wiedzieli co i jak. I nagle Jezus zaczyna, zamiast powiedzieć bądź uzdrowiony i idź, zaczyna z drugiej strony. Mówi, Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. No to już ich sprowokowało. Do tej pory świątynia była miejscem, gdzie ludzie przynosili ofiary, prosili o przebaczenie grzechów, o wymazanie grzechów, składali tą ofiarę za grzech i kapłan jako pośrednik dokonywał tego. A tutaj Jezus zapowiada coś innego. On mówi wprost, odpuszczone są Twoje grzechy. A oni dobrze znali Biblię. Przerzuć na Izajasza 43 jeszcze na chwilę. Tylko jeden werset. To jest strona 790. Oni znali to miejsce z Izajasza. I tam napisane jest 43:25. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Tak powiedział Bóg o sobie. Ja, jedynie ja, mogę przebaczyć grzechy. I oni znali to miejsce na pamięć. I nagle pojawia się jakiś Jezus, wędrowny kaznodzieja znikąd i przebacza komuś grzechy. Tylko, że to przebaczenie grzechów tak naprawdę na zewnątrz nie jest widoczne. Możesz to odczuwać w swoim sercu. Oni czekali na coś spektakularnego, że będzie to widać. Dlatego Jezus mówi dalej, a Jezus, cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. To, że Jezus odpuszczał grzechy, tego nie było widać na zewnątrz. Ale jak powiedział temu, który nie chodził, bo przynieśli go na łóżku, wstań, weź swoje łóżko, idź do domu, to było widać. Jezus uzdrawia całego człowieka, czyli wnętrze, jego duchową stronę i jego fizyczną stronę, czyli duszę, ducha i ciało. Nie spotkałeś nigdy ludzi, którzy chcieliby przyjść do jakiegoś miejsca po uzdrowienie. Mówię tak, o, na górze tej i tej, tam się ukazało coś i coś i tam idźmy, bo ktoś tam był i został uzdrowiony. O, to są takie święte miejsca i pójdźmy tam po uzdrowienie. Albo ktoś tam uzdrawia przez telewizor, a ktoś uzdrawia przez położenie rąk. Ludzie myślą, tak, przyjdę, wezmę uzdrowienie. Ilu ludzi widziałem, którzy przyszli tylko wziąć uzdrowienie. Ale to jest ta zewnętrzna forma. To jest to, co widać. Że, nie wiem, może będzie lepiej chodził na nogę, albo na kręgosłup, albo jakaś choroba się cofnie. A Jezus chce uzdrowić całego człowieka, czyli wnętrze, ten problem, jaki mają ludzie z grzechem i zewnątrz, czyli ciało. Wielu ludzi przychodzi do dzisiaj do Boga w nadziei, że uzdrowi ich ciało, ale wcale nie chcą czy nie liczą na to, aby uzdrowił całość. Jest takie miejsce spotkania podczas Wieczerzy Pańskiej, gdzie kiedy prosimy o przebaczenie grzechów, kiedy wyznajemy grzechy bezpośrednio Bogu, wtedy często podczas pamiątki Wieczerzy Pańskiej doznajemy uzdrowienia ciała. Jest tak napisane również o pierwszym kościele, że przeżywali to. Dlaczego? Dlatego, że to wyznanie grzechów, to uwolnienie powodowało też objawy zewnętrzne, czyli uzdrowienie ciała. Tutaj nikt nie chce powiedzieć, że grzech powoduje jakąś chorobę, ale często odpuszczenie grzechów, przebaczenie grzechu uwalnia tą chorobę, że ta choroba odchodzi. To nie zawsze jest powiązane. Pytali się Jezusa, czy to jest tak powiązane, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? On powiedział nie. On zostaje uzdrowiony po to, aby moc słowa się objawiła, czyli ani on, ani jego rodzice, bo chcieli to powiązać. Jeżeli ktoś jest bardzo chory, no to chyba zgrzeszy, bo według Starego Testamentu choroba mogła być karą za grzech. I każdy, nawet do dzisiaj ludzie patrzą na człowieka chorego, sparaliżowanego, chorego od urodzenia, ach, to może jest powiązane z grzechem. Ale Biblia tego bezpośrednio tak nie łączy, szczególnie Nowy Testament. Jest możliwe poprzez odpuszczenie grzechów, poprzez przebaczenie grzechów, uzdrowienie ciała, ale nigdzie nie jest powiedziane, że choroba to wynika bezpośrednio z grzechu. Nie było tak u Hioba, bo on nie chorował dlatego, że zgrzeszył. Nie było tak u wielu. Tylko Jezus mówi, po to, aby objawiła się moc Boga. Po to, aby objawiła się moc Boga. Jezus zamiast uzdrowić tego sparaliżowanego zaczyna zupełnie z innego miejsca i zaczyna od tego trudnego tematu, że przebacza grzechy. I to oczywiście prowokuje naszych faryzeuszy, którzy czekali tylko na coś takiego właśnie, żeby mu powiedzieć, o, tutaj posunąłeś się za daleko, bo nasza Biblia mówi, że tylko Bóg może przebaczać grzechy, a ty się bierzesz za coś, co nie należy do człowieka. No ale co z tym zrobić? Kiedyś w Starym Testamencie byli kapłani, przynosiłeś do niego ofiarę, on załatwiał sprawę, zwierzę umierało, szedłeś do domu. No i już, taka ofiara zastępcza. Tak jak Abraham to też próbował zrobić z Izaakiem. Taka ofiara zastępcza, baranek się znalazł. A w Nowym Testamencie Biblia mówi, że jest powszechne kapłaństwo. Czyli nie ma już tego pośrednika, do którego pójdziesz, zaniesiesz tam króliczka, zajączka, czy nie wiem, gołąbka i załatwisz sprawę. Bo mamy dostęp od tego momentu, kiedy zasłona w świątyni została rozerwana, to już jej nie ma. I mamy dostęp do tronu łaski bezpośrednio. I nie ma tego pośrednika. Chociaż niektórzy by chcieli, aby ci pośrednicy byli, bo zawsze można na niego zwalić. Może źle się modlił i dlatego nie wszystko funkcjonuje. Ale nie ma już tego pośrednika. Jezus wyklucza taką możliwość, że mamy swobodny dostęp do tronu łaski. I każdy może przyjść w każdej chwili i wyznać grzechy Bogu. Jest takie miejsce w Nowym Testamencie, gdzie apostołowie mówią, wyznawajcie grzechy jedni drugim. I to też wzbudziło wielkie kontrowersje. No to jak? Albo Bogu, albo ludziom. Często wyznając grzechy jedni drugim, mogą to być grzechy, które dotyczą tej społeczności albo tych ludzi. Kapłan według Nowego Testamentu, jaki on tam jest, może przebaczyć tylko grzech przeciwko sobie, ale nie przeciwko Bogu. Dowiadujemy się w tej historii, że w sumie ten sparaliżowany nie jest w ogóle numerem jeden w tej historii. Że tak naprawdę to chodzi o jego przyjaciół. Więc głównym bohaterem są ci przyjaciele, którzy okazali się naprawdę z przyjacielami na złe i na dobre. Że Jezus widząc ich zmienia zupełnie kolejność postępowania. Po prostu przyładował tak, po prostu, że nawet faryzeuszy to po prostu wstrząsnęło. Zaczął od tego, co po prostu nie powinien ruszać na początku swojej drogi. I uzdrowił im tego przyjaciela. Nie zabiera mu tego łoża, ale mówi, teraz ty weź i idź do domu. Na świadectwo, żeby było widać, że przynieśli go, a z powrotem to on już niesie. To jest takie symboliczne, prawda? I już nie ma tego paraliżu fizycznego i nie ma już tego paraliżu duchowego, bo ten grzech powodował też taki paraliż duchowy, że może nie wierzył w swoje siły, może był słaby. Dlatego ta historia o sparaliżowanym to jest tak naprawdę historia o tobie i o mnie i o każdym, który taki paraliż duchowy przeżywał. No nic nie mogę zmienić. No nic się nie układa. No nic nie zależy ode mnie. O co tu chodzi? To jest taki przykład paraliżu duchowego, jaki szatan chce nam wmówić, że tak już musi być i nikt ci nie pomoże. Ale tak naprawdę to tak nie jest, bo Jezus Chrystus po to przyszedł, abyśmy mogli skorzystać z Jego uzdrowienia duszy i ciała, czyli całego człowieka. Bo On tak rozpoznaje człowieka. Wiecie, tak posłuchajcie tego, parę opinii na temat tego miejsca ze Słowa Bożego. Różnych świętych chyba z czasów średniowiecza. Tylko Jezus ma świadomość tego, jak wielką rzeczą jest mieć odpuszczone grzechy. To jest święty Hieronim, gdzieś tam średniowiecze. Tylko Jezus ma świadomość tego, jak wielką rzeczą jest mieć odpuszczone grzechy. Czy on wie, gdzie jest sedno sprawy? Gdzie jest ten prawdziwy paraliż? To jest paraliż duchowy, nie ten zewnętrzny, że ktoś utyka na nogę, nie chodzi czy coś tam. Zobaczcie innego. Jezus, rozpoznając myśli przeciwników, po raz kolejny udowadnia, że jest Bogiem. Jan Chryzostom, też święty jakiś, bo święty Ireneusz, to też czasy dawne. W jaki sposób grzechy są rzeczywiście odpuszczane, jeśli nie w taki, że ten, przeciw komu zgrzeszyliśmy, udziela odpuszczenia? Proste i jasne. Jeżeli grzeszymy przeciwko Bogu, to Bóg ma moc te grzechy odpuścić, ale nie człowiek. I w końcu jeden z tych z czasów rzymskich taki filozof napisał tak. Jezus uzdrawia całe stworzenie, duszę i ciało. Klemens Aleksandryjski, dawne czasy. Jezus uzdrawia całego człowieka, duszę i ciało. I o to nam chodzi. I jest to, co on zrobił w tej historii. Odpuszczone są grzechy twoje, to on powiedział w czasie teraźniejszym. On nie powiedział, że jak pójdziesz tam gdzieś do nieba albo do poczekalni, tam niby taki czyściec jest, tam napisane z poczekalni i tam cię wymodlą albo wyproszą, albo kupią za ciebie mszę, albo odpusty, albo coś tam, albo załatwisz tam przez kogoś, no to ci będzie lżej, że kiedyś będziesz miał odpuszczone grzechy. On to zrobił w czasie teraźniejszym. Jak powiedział do tego człowieka, odpuszczone są twoje grzechy, to w tym momencie te grzechy były odpuszczone. I ten paraliż wewnętrzny ustąpił, i paraliż ten taki fizyczny też ustąpił. Kiedy powiedział do niego, a teraz, żeby oni uwierzyli, ci, co już na mnie czekają, żeby tylko coś znaleźć, jakiś haczyk, weź swoje łóżko i idź, bo już jesteś zdrowy. W czasie teraźniejszym. Nie mówił, jak pójdziesz do nieba, to już nie będą musieli cię nosić, tam już będziesz miał nowe ciało i będziesz normalnie zasuwał na swoich nogach. Tylko po prostu powiedział mu, w tym momencie, w czasie teraźniejszym, odpuścił mu grzechy. Nie kiedyś jakoś tam, jak cię wymodlą. Tego nie ma w Biblii. Tego nie ma po prostu w Biblii. To jest poza Biblią. Jesteście ze mną jeszcze? O! Widzę, że... Teraz możemy się zastanowić, po co takie przypadki uzdrowienia, no bo tak mieliśmy o tym opętanym ostatnio i to jest jak gdyby dalszy ciąg tej historii, jakieś następne uzdrowienie, tu jest akurat sparaliżowany. Po co one znalazły się w Biblii dla nas? Co takie uzdrowienie fizyczne, duchowe przynosi? Ono jest połączone z odpuszczeniem grzechów. Ale co ono przynosi? Świadectwo. Zawsze Jezus też mówił, idź i powiedz, nie? To, co my często mi tak... No to było takie małe, wiesz, tam no, głowa mnie bolała, czy tam, no co tam, co będę mówił, no. Ach, to przeszło mi. Idź i powiedz, co ci uczynił Bóg. On uczył ludzi, że mają składać świadectwo. Nie, że tam kiedyś po 10 latach powiesz, no wiecie, ale teraz wiem, że to był Bóg i wtedy coś tam po prostu chorowałem i Bóg mi pomógł po 10 latach, nie? Idź, on od razu mówił, w momencie, kiedy uzdrawiał człowieka, idź i powiedz. Czyli składaj świadectwo, nie? I w zasadzie takie uzdrowienie, takie przebaczenie grzechów powinno prowadzić do pogłębienia naszej wiary. Bo już nie masz problemu z tym, no tak, czy może Jezus chce mnie uzdrowić, czy może nie chce. Może nie ma na to ochoty, a może muszę jeszcze swoje odcierpieć, a może jeszcze muszę się wymodlić ileś lat. Ono zawsze uzdrowienie, przebaczenie grzechu prowadzi, powinno prowadzić do pogłębienia naszej wiary. Ale czy tak jest? Jeżeli są ludzie, którzy przychodzą tylko odebrać swoje fizyczne uzdrowienie i odchodzą do tego samego miejsca, tak ci trędowaci, że fajnie, że nas uzdrowiłeś, nawet już nie dziękujemy, idziemy załatwiać swoje sprawy. A Jezus pyta się, no ale gdzie oni są? Jeden przyszedł, a reszta gdzie? Czy nie 10 uzdrowiłem? Gdzie z tych 9? No nic, no poszli od razu korzystać z tego uzdrowienia, nie? No bo jak są zdrowi, no to muszą nadrobić ten czas, który stracili. No ale czy do końca byli uzdrowieni tak duchowo? Czy ten paraliż duchowy im został? Skoro w mózgu myślenie im się nie przemieniło, że należy podziękować Bogu za tak wielkie uzdrowienie. Chcieli tylko odebrać to uzdrowienie i uciekli. I dzisiaj dużo jest ludzi, którzy myślą, że pojadą na jakąś górę, albo do jakiejś doliny, albo do jakiejś świątyni, albo do jakiegoś człowieka, albo obejrzą program w telewizji, albo w internecie, poczytają jakieś świadectwo i odbiorą to uzdrowienie. I już będzie fajnie. A Jezus mówi, że On chce uzdrowić całego człowieka, czyli duszę, ducha, ciało. Czyli ten paraliż gdzieś tam może zostaje w środku duchowy. I dalej może się będą bali następnej choroby. Może dalej będą się bali czegoś. I nie przychodzą nawet oddać Mu chwały, podziękowania. I to jest tylko takie odebrać uzdrowienie ukradkiem i odejść. Ale to Jezusa spotkało, On był konfrontowany z takimi sytuacjami. To do dzisiaj jest tak samo. On się ciągle pytał, a gdzie są tamci, których uzdrowiłem? No nie ma ich, bo oni sobie już poszli. Bo oni widzą, aha, już nie mają tego trądu, no to jest super, nie? No to co będą tutaj czekać? Po prostu sobie poszli do nowego życia. Pytanie, czy to będzie nowe życie? Czy to jest to całkowite uzdrowienie, o którym On mówił, do którego On przekonywał, prowokował, pokazał to faryzeuszom, że najpierw uzdrowił wnętrze człowieka, przebaczył mu grzechy, a później na odczepnego powiedział, no żebyście byli zadowoleni, to teraz wam pokażę, że on wstanie i pójdzie, bo to akurat dla mnie nie jest żaden problem. Ale dotknął tego sedna sprawy, bo oni wiedzieli, że nie mogą przebaczać grzechów, że człowiek nie ma do tego prawa, że to jest bluźnierstwo. I dotknął tego, że tylko w świątyni poprzez dar można to zrobić. Wiecie, myślę, że ta historia jest taka trochę symboliczna jeszcze z jednego powodu. Nie tylko, że ten paraliż duchowy i fizyczny, ale że 2 ewangelistów na 3 mówi, że to było w domu. No to tak, był w domu, przebywał w domu. No, dom jak dom, tak mówiłem. Mogło być to 5 na 5, czyli nie jakiś pałac. Jak dach rozebrali tak szybko, no to tam raczej dachówki nie było albo miedzi na dachu. Ale dom w Biblii to jest symbol Boga, Bożej obecności. Często Bóg mówi o sobie, przebywam, kto przebywa w moim domu, dom i Bóg. To jest takie miejsce schronienia. Miejsce schronienia, miejsce bezpieczeństwa, miejsce schronienia, czyli dom. Do dzisiaj to jest takie miejsce, gdzie po pracy idziemy odpocząć, odpoczywamy, regenerujemy się, to jest dom. I często w Starym Testamencie też są słowa zamienne. Miejsce spokoju, wytchnienia, ochrony, to jest dom, a jednocześnie tym samym miejscem jest Bóg. Czyli Bóg jest miejscem schronienia. Ty jesteś ucieczką moją, Ty jesteś schronieniem moim. Psalm 91. Pan jest ucieczką moją. Miejscem bezpieczeństwa, ochrony, schronienia jest dom. Jednocześnie Bóg tak mówi o sobie. Myślę, że Jezus przez tą historię, oprócz tych wszystkich rzeczy, co powiedzieliśmy, chciał jeszcze jedną rzecz zrobić dla tego człowieka. Myślę, że chciał jeszcze temu człowiekowi przywrócić godność. Wiesz, bo w tamtych czasach człowiek sparaliżowany, czy ten, który miał trąd, czy ten, który był niepełnosprawny z jakiegoś powodu, to już był naznaczony, że to jest taki trochę gorszy gatunek, bo każdy myślał, aha, doświadczył go Bóg ze względu na grzech, bo widocznie źle prowadził życie. A jeśli się urodził już taki, to na pewno jego rodzice coś tam przeskrobali, źle prowadzili swoje życie, Bóg ich ukarał i on był w tamtych czasach takim człowiekiem drugiej kategorii. Jezus poprzez to uzdrowienie jego duszy i ciała przywraca mu godność. Jezus poprzez to, co zrobił dla nas, czy nie przywrócił nam godności? Bo on sam mówił, do tej pory byliście niewolnikami, sługami grzechu, tak dalej. A od tej pory nie będę już was więcej tak nazywał. Jesteście moimi przyjaciółmi, synami Bożymi. To jest godność, prawda? To nie jest druga kategoria lub tam trzecia, tylko to jest pierwsza kategoria. Jesteście przyjaciółmi moimi. Każdy by chciał powiedzieć, no wiesz, jestem tam przyjacielem jakiegoś burmistrza. No to fajnie, nie by tak powiedzieć, wiesz, wow. Albo na przykład jakiegoś premiera, albo ktoś powiedział, no ale to moją znajomą to jest królowa Anglii. Fajnie by było, nie? O, przykładowo. A tutaj jesteśmy przyjacielami jedynego, prawdziwego, żywego Boga. I On nas do tego powołał, tak? Czyli przywraca nam godność. To nie jest jakaś tam drugi, trzeci rząd, tylko pierwszy rząd. Jeszcze jedną rzecz chciałbym na koniec powiedzieć. Wiesz, czym się różnimy, kiedy stajemy się tymi przyjaciółmi Boga i On przywraca nam godność? Nie byliśmy w rodzinie Bożej, tak? Jako poganie, gdzieś tam byliśmy sobie na boku. Nie należeliśmy, nie należymy w sensie fizycznym do narodu wybranego. I on mówi, że on nas usynawia, tak jakby adoptował nas, adoptuje nas. No i teraz co? Jesteśmy lepsi od tych, którzy pochodzą z narodu żydowskiego, czy nie? Ja chcę ci powiedzieć jako prawnik, że jesteśmy lepsi. A wiesz dlaczego? Że według tamtego prawa, jeżeli masz w tamtych czasach, przenieśmy się do tamtych czasów, żyjesz w tamtych czasach i masz synów, możesz ich wydziedziczyć, możesz ich pozbawić majątku, ale jeżeli adoptowałeś jakieś dziecko, to adoptowane dziecko, usynowione, nie możesz już wydziedziczyć. Czyli jesteśmy w lepszej sytuacji niż ci, co byli pochodzenia królewskiego, z narodu wybranego, bo szatan wie, że nas nie można wydziedziczyć. Jesteśmy usynowieni raz na zawsze i prawo im zabraniało, aby takie dziecko, które ktoś samodzielnie i dobrowolnie adoptował, to w czasach rzymskich było popularne, adoptował, nie mógł w drugą stronę tego zrobić. Czyli nie mógł go wydziedziczyć, pozbawić tego dziedzictwa. I o tym też Jezus wyraźnie mówił, że to jest raz na zawsze i nieodwołalne. Nieodwołalne znaczy, że nie można tego zrobić. Po prostu nieodwołalne. Nie można tego zrobić. To jest tak, jak jakieś dziecko urodzi się z jakiejś matki, to obojętnie co byś chciał, już tego nie możesz zmienić. Po prostu to jest fakt. Jesteśmy dziećmi usynowionymi, adoptowanymi raz na zawsze i które i ta adopcja nie może być cofnięta, nie może być zmieniona i nie można nas wydziedziczyć. I to jest ta dobra wiadomość, ta Ewangelia, że jesteśmy w lepszej pozycji, niż byśmy pochodzili z rodu królewskiego, niż byśmy pochodzili z narodu żydowskiego, bo ich można, a nas nie. Kończąc, pamiętajmy o tym duchowym paraliżu, który dotyka każdego w różnych miejscach, w różnym czasie, wierzącego, niewierzącego. Szatan przychodzi i mówi, o widzisz, nic nie możesz. No rzeczywiście nic nie mogę. No niby chodzisz, ale nic nie możesz. Nic nie możesz, jest tak po prostu taki bezwład duchowy. Nie wiem, może ktoś z was powie, nigdy tego nie miałem. Chwała Bogu, ale ja to miałem. Taki duchowy bezwład, no, że czujesz, że nic nie możesz. Tak by ktoś zarzucił na ciebie jakiś koc i nic. Po prostu taka bezwładność, paraliż duchowy. Ale Jezus od tego uwalnia. Tak samo jak uzdrawia ciało, tak uzdrawia duszę i ducha. I wyciąga nas z tego duchowego paraliżu. I szatan jest bezradny, bo nas usynawia i to już jest nieodwołalne i nie można tego zmienić, czyli nas wydziedziczyć. Bo on, Jezus mówi wyraźnie, raz na zawsze i tego nie może zmienić. Fajne jest miejsce jeszcze w 51 psalmie, ale to już nie będziemy tego czytać, o spowiedzi serca. Dla tych, którzy mają problem, jak to jest z tym, kto może przebaczać grzechy. Wiadomo, że Bóg, ale jest jedno miejsce Słowa Bożego, kiedy Jezus mówi do apostołów, co zwiążecie tu, to będzie zwiążone tam. Co rozwiążecie, to będzie rozwiązane. Co zwiążecie, będzie związane. Tu chodziło też o złe moce. Jeśli zwiążecie jakieś złe moce, to one będą związane. I tu, i równocześnie w tej samej sekundzie w niebie. A jeżeli rozwiążecie błogosławieństwo, to Bóg się w tym z tej samej chwili zgadza z tym i uznaje to, bo działamy w Jego autorytecie tutaj na ziemi. I to jest jeden do jednego. Nie musimy czekać 100 lat, aż tam dojdzie wiadomość do nieba i wtedy jak pójdziemy, to się okaże, że tak, tak, dobrze zrobiliście. W tej samej sekundzie, kiedy związujemy złe rzeczy, Bóg akceptuje to, bo działamy w Jego autorytecie, w Jego imieniu. I w tej samej sekundzie, kiedy rozwiązujemy dobre rzeczy, Bóg się pod tym podpisuje, bo dostaliśmy jako dzieci Boże taki autorytet. I możemy to robić w tym samym czasie. I niebo to uznaje jeden do jednego, nie trzeba na nic czekać. Jezus mówi w jednym miejscu do apostołów, jak w Ewangelii Jana, 20 rozdział to jest, kiedy pojawił się po swoim zmartwychwstaniu i powiedział, dana jest mi wszelka moc, ale jednocześnie mówi, komu przebaczycie grzechy, będą wam przebaczone, będą przebaczone tym ludziom, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane. To jest tak trochę przejściowo, prawda? Niektóre wyznania na tym zbudowały teorię o spowiedzi usznej, powszechnej, nie wiadomo jakiej, ale tak naprawdę to zatrzymane to znaczy co? Że ostatecznie Bóg przebacza. Zatrzymane dokąd? Do jakiego czasu? To jest jedyne miejsce w Słowie Bożym, kiedy Jezus zwraca się do apostołów i mówi im już właśnie, będąc w tym nowym ciele, że macie ten autorytet, tak jakby dzieci Bożych, synów Bożych, że możecie nawet dotykać przebaczania grzechów. Nigdy wcześniej tego nie było w Biblii. Aby człowiek mógł coś takiego robić na taką skalę. Psalm 51 to jest właśnie spowiedź serca. O tym też pisze Izajasz. Ale pojednanie w Starym i Nowym Testamencie, pojednanie człowieka z Bogiem zawsze decyduje Bóg, a nie człowiek. Jakiś pośrednik, kapłan, ksiądz, nie wiem kto. Nawet kapłan przychodził do Boga w świątyni i prosił o Boga o przebaczenie grzechów tych ludzi, którzy złożyli ofiarę. Ale sam musiał być dobrze przygotowany, dlatego na wszelki przypadek zawsze przywiązywali mu sznur do nogi, bo jak sam był słabo przygotowany, to według tamtego prawa padł martwy, a ponieważ nie można było tam wejść do miejsca nadświętego, to wyciągali go wtedy po prostu za ten sznur. I na następny rok znowu inny kapłan wchodził, to znaczy się, musimy być dobrze przygotowani, bo z Bogiem nie ma żartów. Nikt nie mógł tam wejść, dlatego na wszelki wypadek wiązali go, że jakby padł martwy, to można go było wyciągnąć. On musiał być czysty, kiedy przychodził przed Boży tron. Nie mógł niczego oszukać, przerobić, zakamuflować, bo nie było żartów w obliczu Boga żywego. I chciałbym nas zostawić z tym, abyśmy pamiętali o tym, że Jezus uzdrawia całego człowieka, i duszę, i ciało. Że ten paraliż duchowy szatan będzie próbował nam sprzedać jako coś, czego nie musimy mieć i jesteśmy od tego wolni. Będzie szatan nam sprzedawał to, kto może przebaczyć grzechy i kiedy. Że może kiedyś, a Jezus to robił w czasie teraźniejszym i natychmiast. I w tym momencie, kiedy wyznajesz grzechy Bogu, kiedy ja wyznaję swoje grzechy Bogu, On przebacza. I nie musimy czekać, aż trafimy gdzieś tam i wtedy one będą przebaczone. Bo Biblia wyraźnie naucza, że Dzieci Boże, jeżeli już zgrzeszą, to Bóg wybacza wszystko. Bóg wybacza wszystko. Wyjąwszy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ale to już jest inna historia. Życzę wam jeszcze dobrego wieczoru. Życzę wam, abyście nie zapomnieli tego słowa o sparaliżowanym nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie, duchowo i tak używali tego słowa. A ten symboliczny dom, który tam się pojawia, w którym Jezus nauczał, to jest obraz dla mnie, obraz każdego naszego domu, takiej małej świątyni, gdzie czytamy Biblię, gdzie się modlimy. Przeniesienie tak jakby tej świątyni, która była, bo dom i świątynia to słowo zastępcze. I te cechy, które były napisane odnośnie domu Bożego, to jednocześnie miał Bóg. Ochrona, poczucie bezpieczeństwa. To jest twój dom, a jednocześnie Bóg jest naszym domem. Amen? Dziękuję wam.